Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
14 lutego, a więc dzisiaj obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej. Zanim o Armii Krajowej, krótko o tym, co przed nią, bo konspiracja zaczęła się tworzyć w latach II wojny, już na początku niemieckiej okupacji, Służba Zwycięstwu Polski jeszcze przed kapitulacją Warszawy 27 września 1939 roku, później w styczniu 1940 przemianowana na Związek Walki Zbrojnej, a ten z kolei rozkazem naczelnego wodza generała Władysława Sikorskiego 14 lutego 1942 przekształcony w Armię Krajową. I tu musimy się na chwilę zatrzymać, bo to nie jest tylko zwykłe przemianowanie. Ta zmiana nazwy, powołanie do życia Armii Krajowej miało ze sobą coś nieść.
Tak, dokładnie. Chodziło o to, żeby podnieść rangę sił zbrojnych w kraju przez nazwanie Armią Krajową. Ponieważ oprócz tej armii, która powstawała polskie na zachodzie, też i tworzono armię na wschodzie, także tutaj chodziło o to, że to jest ten składnik też i krajowy, że też wnosi tą taką bezpośrednią walkę z okupantem, która cały czas trwała.
Zadania Armii Krajowej to działalność wywiadowcza, zapobieganie niemieckiemu terrorowi, odwet na okupantach w przypadku wyraźnej potrzeby i dokonywanie egzekucji szczególnie okrutnych przedstawicieli tegoż okupanta oraz zdrajców, a finalnie to działanie zbrojne, które miało na celu przynieść odzyskanie niepodległości przez Polskę. I może trochę celowo i wbrew myśleniu, które gdzieniegdzie jeszcze pewnie mocno utkwione, wymieniam te zadania w takiej kolejności, bo wielu z nas wyobraża sobie żołnierzy Armii Krajowej jako tych, którzy gdzieś tam na ulicy właśnie dokonują jakiejś akcji z udziałem broni i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem tego typu akcje to były jednak pewne wyjątkowe przedsięwzięcia. To nie zdarzało się pewnie codziennie, dlatego że dowództwo Armii Krajowej zdawało sobie sprawę, że każda taka decyzja o przeprowadzeniu takiej akcji spowoduje zastosowanie zbiorowej odpowiedzialności i cierpienia osób cywilnych, nawet ich śmierć. Dlatego tylko niezbędnych sytuacji te działania zbrojne z bronią w ręku dotyczyły.
Dokładnie, to one musiały być przygotowane wcześniej. Też liczono się, to co pan redaktor powiedział, z odpowiedzialnością zbiorową, którą okupant niemiecki stosował, więc tutaj były przemyślane te akcje, dotykały tylko faktycznie osób, które zagrażały i podziemiu, ale także ludności cywilnej, bo to też były likwidowane czy z aparatu okupacyjnego osoby, czy z Gestapo. Tutaj ta słynna akcja na Potembaumę i Flaszkę, przecież z maja 1944 roku, 1944 roku w Rzeszowie. Chodziło tu o likwidację takich osób najbardziej zagrażających i ludności, przede wszystkim też i konspiracji, no bo te struktury działały w konspiracji. To była ta największa trudność. O tym trzeba cały czas pamiętać. To nie były struktury jawne, były ściśle tajne. Każdy konspirator, każdy żołnierz Armii Krajowej był zobowiązany do prowadzenia wywiadu, obserwacji środowiska, obserwacji też i kolegów, no bo Niemcy też werbowali agenturę w szeregach Armii Krajowej, więc tutaj ten wywiad, kontrwywiad, działalność propagandowa, taka też i potoczna, też i w rozpowiadaniu różnych informacji, żeby te prawdziwe informacje przekazywać o sytuacji na froncie, o tym, jak wygląda okupacja, o terrorze okupanta. Też i podawano informacje dotyczące na przykład likwidacji tych konfidentów, za co byli likwidowani. To spektrum działań było bardzo duże, ale też musimy wiedzieć cały czas o tym, że to była konspiracja. To były ściśle tajne struktury, one nie mogły być ujawnione i każda zdrada informacji, ujawnienie informacji mogło powodować to, że dochodziło do aresztowań, no i później śledztwo i tak dalej, więc często obóz koncentracyjny, ewentualnie też i miejsca rozstrzeliwań, jak słynne pod Jasem, czy też i tutaj pod Rzeszowem różne miejscowości, gdzie były dokonywane te likwidacje osób, które były zaangażowane w konspirację. Też i to gestapowskie śledztwo. Przejście tego śledztwa dla niektórych osób często było tak, że kończyło się dla nich śmiercią.
Mówił pan o wywiadzie i myślę, że tutaj też dwa słowa trzeba o tym powiedzieć, bo to jest często ten niedoceniany odcinek działalności Armii Krajowej. A przecież rozpracowanie V1 i V2 to było dokonanie Armii Krajowej. Zmiana dyslokacji niemieckich jednostek, choćby przed agresją na ZSRR w roku 1941. To jest wszystko dokonanie wywiadu Armii Krajowej, znowu dokonanego w warunkach konspiracji.
Dokładnie, też wiadomo, że werbowano ludzi do konspiracji, zaprzysiężano też w różnych miejscach, te osoby pracowały, więc tutaj tworzono taką sieć informacyjną, która przekazywała też i w firmach niemieckich, w administracji, przecież też były osoby, które podpisywały Volkslisty oficjalnie i pracowały dla konspiracji, pracowały dla wywiadu czy kontrwywiadu konspiracji. Jest wiele takich nazwisk, czy też i były takie osoby, które pracowały w kryminalnej policji tej niemieckiej. Też i w Gestapo były przypadki, że osoby były zatrudniane, które na przykład podpisały Volkslista, tajnie współpracowały z konspiracją, czy też były oficjalnie zaprzysiężone do konspiracji. Były żołnierzami wywiadu, czy oficerami wywiadu, czy podoficerami wywiadu, czy kontrwywiadu. Więc tutaj takich przypadków jest bardzo wiele, jeżeli chodzi o to zaangażowanie takich osób. Też policja polska tak zwana, tam wśród tych policjantów zatrudnionych było dużo osób, które współpracowały z podziemiem, ewentualnie też i działały w podziemiu, często pełniąc różne funkcje, nawet i kierownicze.
plan burza, który de facto zastąpił w pewnym momencie plan powszechnego powstania, zaczął być realizowany od stycznia 1944 roku, kiedy Armia Czerwona przekroczyła przedwojenne polskie granice na Wołyniu. I niestety, tak mówiąc obiektywnie, ten bardzo heroiczny wysiłek, niesamowicie patriotyczny, podjęty przez Armię Krajową, nie zakończył się militarnym i politycznym powodzeniem. Ukoronowaniem tego heroizmu było powstanie warszawskie, ale też przyniosło one ze sobą mnóstwo ofiar. Gdyby zapytać, nie udało się wywalczyć wolności, bo, i tutaj trzy kropki, dlaczego?
To jest skomplikowana sytuacja też i polityczna, która wtedy wynikła. Pomysł w ogóle na tę działalność, na to powstanie powszechne, bo tak naprawdę to miało być powstanie przeciwko okupacji niemieckiej. No, zamiar był przemyślany w ten sposób, miały wkroczyć jednostki alianckie, te aliantów zachodnich, czyli brytyjskie, amerykańskie.
Oraz polskie siły zbrojne.
I polskie siły zbrojne.
Zachodu.
Tutaj był ten pomysł na ten front od południa. Chodzi o Bałkany, że tam miały te jednostki lądować amerykańskie. Taki był zamysł też i po to był przygotowany w ogóle zamysł tego powstania. Więc tutaj Amerykanie wybrali jednak Normandię i tam lądowali. To też były kwestie polityczne. Musimy pamiętać, że to wpłynęło na całą sytuację.
Określenie przez układ jałtański granic.
Dokładnie, jałtański wcześniej, Teheran jeszcze wcześniej. Tam już dokonano podziału Europy, o którym też i rząd emigracyjny w Londynie nie zdało sobie sprawy, albo nie był do końca informowany, jakie tam podjęto decyzje. Więc tutaj myśmy byli rozegrani po prostu na tej szachownicy politycznej światowej. Więc tutaj trudno było przewidzieć, że taka sytuacja będzie miała miejsce. W pewnym okresie, w 1944 roku już było to widać, że jednak ku temu dąży, że Sowieci tutaj wejdą, bo jednak ten front wschodni się zbliżał coraz bardziej do granic II Rzeczpospolitej. I później już tak naprawdę w 1944 roku już Sowieci weszli, ta Armia Czerwona weszła w granicy II Rzeczpospolitej. Było wiadomo, że oni tu tak naprawdę te obszary zajmą, a nie alianci czy Amerykanie, więc tutaj ta sytuacja się zmieniła. Dlatego też i to powstanie powszechne, które miało wybuchnąć, przemianowano na tą koncepcję akcji burza, czyli takich, można powiedzieć, odcinkowych działań po prostu wraz z przesuwaniem się frontu, uruchamianych na tych obszarach zajmowanych przez Armię Czerwoną i na zapleczu tak naprawdę niemieckim frontu były te działania prowadzone do wkroczenia Sowietów. Ten stosunek do Armii Krajowej już było widać na wschodzie. Było wiadomo, że oni po wejściu będą dążyli do rozwiązania tych struktur, do ujęcia dowództwa. Ten scenariusz się niestety tutaj też na Rzeszowszczyźnie czy na terenie centralnej Polski się powielał. Także wtedy było wiadomo, że jednak ta koncepcja się niestety nie sprawdziła. No i też i powstanie warszawskie, o którym trzeba pamiętać. Ten terror, o którym musimy pamiętać i też i ogromne zagrożenie dla osób, które działały w konspiracji, ono był obecny każdego dnia. I ci ludzie zaangażowani zdawali sobie sprawę, że grozi im po prostu śmierć.
19 stycznia 1945 roku generał Leopold Okulicki rozwiązuje Armię Krajową. Na terenie Polski rozpoczyna się wprowadzanie ustroju komunistycznego, co oczywiście dotyka żołnierzy Armii Krajowej. Ogromne, tragiczne konsekwencje dla nich, prowadzone przez NKWD i Urząd Bezpieczeństwa, aresztowania, śledztwa z brutalnymi torturami, wózki na Syberię oraz śmierć. To była ta konsekwencja tego nowego na bagnetach ze wschodu przyniesionego ustroju.
Dokładnie. Ja bym chciał jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, o tej liczebności Armii Krajowej, bo tutaj największa liczebność była w połowie 1944 roku, czyli lato 1944 roku i tam sięgnęła, niektórzy twierdzą od 350 tysięcy nawet do 400 tysięcy zakonspirowanych żołnierzy. No, sam podokręg rzeszowski zbliżał się do 50 tysięcy. To też ogromna liczba, która zaangażowanych tutaj w podokręgu rzeszowskim.
Mówi się największa podziemna armia okupowanej Europy.
Te liczby
mówią.
Tak się dokładnie mówi. Też i tutaj wkroczenie Sowietów i tworzenie tego aparatu, tak naprawdę Urząd Bezpieczeństwa, cała ta administracja PKWN, to była administracja kolaboracyjna. To byli kolaboranci, którzy weszli w te struktury tej administracji. Jeżeli chodzi o liczbę aresztowanych od 1 września 1944 roku do 31 grudnia 1944 roku, czyli te kilka miesięcy, 4 miesiące, ten aparat sowiecki, czy NKWD, SMIERZ, NKGB i jednostki Armii Czerwonej i Urząd Bezpieczeństwa aresztował ponad 14 tysięcy osób i to część z tych osób to byli żołnierze Armii Krajowej. Tam też były te wywózki, te obozy, takie tworzone na tym obszarze, to ogromne liczby, 4 miesiące i taka duża liczba aresztowanych, więc tutaj też świadczy o tym, o represjach, które spadły na konspirację. I Sowieci od początku, oni wiedzieli, co chcą zrobić.
Być może niektórzy z tych żołnierzy Armii Krajowej tego typu myśl, wojna się skończyła, teraz będzie może trochę spokojniej. Taki był trochę też nastrój w polskim społeczeństwie, ale ci, którzy stali na czele Armii Krajowej, widzieli całą sytuację, dochodziły do nich te wieści ze wschodu, do części żołnierzy zresztą zresztą też.
O tym powiewie wolności faktycznie taki powiew był. Jak w Sowieci weszli, to przez tych pierwszych tydzień było coś takiego. Nawet w Rzeszowie te struktury Armii Krajowej wyszły z podziemia. Oni mieli te opaski, oni też chodzili, oni patrolowali jako milicja przez nawet ulicę Rzeszowa, tam od 2 sierpnia to trwało, po wejściu tych Sowietów, bo przecież tak naprawdę Armia Krajowa, te oddziały pomagały w wyzwoleniu na przykład Rzeszowa i był ten powiew wolności, ale to bardzo krótko trwało. Nawet przecież pułkownik Putek, który dowodził pod ogranicą, się ujawnił, spotkał się z dowódcą tutaj sowieckim, jednak to było bardzo szybko się skończyło, po paru dniach i trzeba było zejść z tej konspiracji. Było wiadomo, że chodzi o rozwiązanie struktury Armii Krajowej, że Sowieci chcieli rozwiązać te struktury, broń, że mają AK-owcy oddać i żeby, no nie wiem, weszły do jakichś jednostek tworzonych przez Sowietów, czy tej drugiej Armii Wojska Polskiego, które zamierzono wtedy wówczas tworzyć, więc tutaj te siły, które brały udział w akcji Burza, po wkroczeniu Sowietów musiały zejść do konspiracji, ukryć broń i ponownie konspirować i znów działalność propagandowa się rozpoczęła, opór przeciwko tym zarządzeniom, tym razem już niestety okupanta sowieckiego i tej administracji PGW-owskiej.
Usiłowano zatrzeć się pamięć Armii Krajowej albo też, no, nazwijmy to dużymi literami, zohydzić wyrażenie Armia Krajowa. Przetrwała jednak Armia Krajowa w pamięci ludzkiej przez lata komunizmu, wróciła z uhonorowaniem po roku 89, a od niedawna pamięć żołnierzy AK została podniesiona do rangi święta państwowego. Obchody właśnie 14 lutego, czyli dzisiaj w wielu miastach Polski, także w Rzeszowie będziemy obchodzić tę rocznicę.
Tak naprawdę od roku ten Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej, to święto państwowe. W lutym w tamtym roku została przyjęta, 9 lutego została przyjęta ustawa. Ustawa właśnie o tym święcie i myślę, że to jest ważne święto. Jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, obchodzony 1 marca na upamiętnienie przecież śmierci Łukasza Cieplińskiego, 4 zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, ale też brakowało tego święta AK-owców, bo tak naprawdę żołnierze wyklęci byli następcami Armii Krajowej, choć większość z nich wywodziła się przecież z Armii Krajowej. Ciepliński rozpoczął swoją konspirację już w 1939 roku, już jesienią, także tutaj to były osoby, które w konspiracji przecież były od początku, więc brakowało tego święta właśnie żołnierzy Armii Krajowej. Szkoda, że tak późno zostaje w ten sposób jako święto państwowe uznanie. No i też ta data 14 przecież lutego, no przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, dość istotna data, bo myślę, że ona nie niosła ze sobą zmian w strukturze, musimy o tym pamiętać, w strukturze Związku Walki Zbrojnej, czy tej wcześniejszej, tylko chodziło o zmianę przede wszystkim nazwy i podniesienia tej rangi tych sił zbrojnych właśnie w kraju, że one walczą cały czas. To święto jest ważne. Też i tych kombatantów jest coraz niestety mniej, którzy brali udział w działaniach Armii Krajowej, którzy byli żołnierzami Armii Krajowej, bo niestety to jest już 84. rocznica powstania Armii Krajowej w tym roku obchodzona, więc tutaj też świadczy o tym, że to jest ogromny upływ czasu. Niedługo tak naprawdę za 16 lat będzie setna, więc tutaj to też obrazuje, jaki to jest ogromny upływ czasu, ale myślę, że to jest cały czas aktualna sytuacja, bo musimy pamiętać, co się dzieje na wschodzie. I trzeba pamiętać o tym, że no, to pewne zagrożenie ze sobą niesie.
Uroczystości w Rzeszowie rozpocznie msza w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża. O godzinie 12, później o 13 uroczystość pod pomnikiem żołnierzy podokręgu Armii Krajowej Rzeszów. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby w tej uroczystości uczestniczyć. A ja dziękuję już serdecznie za rozmowę. Naszym gościem był dr Paweł Fornal, historyk z Rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.